Naszym gościem jest doktor inżynier Konrad Skotnicki, czyli doktor z TikToka, bo tak znamy go w social mediach, w internecie. Zapytam na początek o tego banana tytułowego i o jego rewolucyjną rolę. Oczywiście nie będziemy wszystkiego streszczać, ale gdybyśmy mieli tym, którzy nie dotarli tutaj, opowiedzieć, o co z nim chodzi.
No, banany są absolutnie fascynujące i to jest najlepszy owoc, bezdyskusyjnie, i nie można na ten temat w ogóle prowadzić żadnych debat. Mało ludzi wie, że banan jest najpopularniejszym owocem świata, to znaczy ze wszystkich owoców najwięcej je się bananów na świecie. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych spożycie bananów przewyższa spożycie jabłek i pomarańczy razem wziętych. Więc naprawdę bardzo dużo je się tych bananów. Banany też są prawdopodobnie, co do tego jeszcze nie jesteśmy pewni, czy banany, czy figi, najwcześniej udomowionym owocem, jaki w ogóle istnieje. Pierwsze ślady udomowienia bananów już są sprzed ponad 7000 lat. Co też jest ważne, banan jest, i to mnie też zaskoczyło, jak robiłem research, jak się weźmie te wszystkie największe uprawy, jakie istnieją na świecie, czyli ryż, pszenica i kukurydza, czyli te podstawowe w ogóle rośliny, które żywią cały świat, to banan jest na czwartym miejscu po właśnie kukurydzie, ryżu i pszenicy. Więc to jest absolutnie fascynujący owoc, plus on też jeszcze zbudował wiele imperiów finansowych w Ameryce Środkowej, niestety przy ogromnym wykorzystaniu ludności lokalnej i ogromnym też zniszczeniu politycznym tych państw. Natomiast bananowe imperia miały nawet własne floty statków na początku XX wieku, więc banan jest absolutnie niesamowity.
Jaka jest rola popularyzatora nauki współcześnie, kiedy o naukowcach często, szczególnie w internecie, czytamy wiele złych opinii?
Myślę, że rola moja i w ogóle popularyzatorów nauki głównie teraz to jest odpisywanie antyszczepionkowcom w komentarzach, a tak poważniej, no to ktoś musi tłumaczyć te skomplikowane zagadnienia naukowe i te bardzo skomplikowane artykuły naukowe w taki sposób, żeby ludzie byli w stanie to zrozumieć. No i niestety naukowcy tego nie robią, bo też nie ma żadnych systemowych zachęt dla naukowców, żeby oni poświęcali swój czas na tłumaczenie swoich skomplikowanych badań zwykłym ludziom. No więc ktoś musi to robić. No i jest tych osób bardzo mało, no ale na szczęście są. Więc myślę, że ta rola to jest po prostu tłumaczenie skomplikowanych rzeczy na język, który jest zrozumiały zarówno dla osoby, która ma 15 lat, jak i 75.
Właśnie dlatego narodził się doktor z TikToka?
Myślę, że tak, chociaż też nie będę sobie tutaj przypisywał jakichś takich, że to było z jakiegoś ogromnego poczucia misji. Oglądanie treści popularno-naukowych i czytanie treści popularno-naukowych też było moją pasją zawsze. W sensie pochłaniałem to od wielu, wielu lat, odkąd to było tylko możliwe. No i w pewnym momencie, jak się zaczęła pandemia, wszyscy ugrzęźliśmy w domach i byliśmy przykuci do TikToka, to stwierdziłem, że może TikTok też być takim miejscem, w którym można opowiedzieć o nauce. Zacząłem, no i jakoś tam wyszło, rzeczywiście ludzie zaczęli to oglądać. Mimo, że te filmy są często niedopasowane do TikToka, bo nie mają minuty, tylko 3 na przykład, a czasem i 5, to ewidentnie jest na to duże zapotrzebowanie, skoro ludzie to oglądają, patrząc nawet tylko na moje wyświetlenia, są jakieś po prostu miliony, a czasem kilkanaście milionów miesięcznie, więc naprawdę ludzie chcą tego słuchać. Więc jeżeli ktoś chciałby zostać popularyzatorem nauki, to jest jeszcze dużo przestrzeni na to w polskim internecie.
No właśnie, a propos tej chęci, jak naukowcy patrzą na takie działania? Czy coś się zmienia w środowisku naukowym? Bo przed laty, im bardziej wstecz spojrzymy, tym bardziej raczej takie osoby próbujące mówić prosto o nauce były wyśmiewane jednak przez środowisko.
Tak, myślę, że kiedyś to był spory problem. Ja się z tym nie spotkałem jakoś. Głównie dlatego, że w instytucie, w którym pracowałem naukowym przez wiele lat, średnia wieku była taka, że nikt nie oglądał TikToka, więc mogłem to sobie w spokoju nagrywać. Nikt mnie nie oceniał tam. Natomiast teraz myślę, że to się bardzo zmienia. Zarówno ministerstwa i w ogóle podmioty odpowiedzialne za naukę coraz lepiej na to patrzą i też na przykład przyznają granty uniwersytetom na to, żeby naukowcy popularyzowali naukę. Więc to się bardzo, bardzo zmienia i to jest bardzo, bardzo fajne, bo no, ktoś musi finansować systemowo to, żeby badania naukowe były tłumaczone zwykłym ludziom, bo są robione z pieniędzy podatników, więc oczywiście, że powinni ludzie móc zrozumieć, co tam się robi za ich pieniądze.
A jeśli mają trafiać do młodszego i najmłodszego pokolenia, no to chyba jedyna metoda, żeby opowiadać o trudnych, skomplikowanych rzeczach.
Myślę, że zdecydowanie tak, ale też do każdego pokolenia tak naprawdę, bo no, szkoła nie wykonała według mnie w Polsce jakiejś świetnej roboty, żeby ludzie przez całe życie się pasjonowali nauką i edukacją, więc myślę, że każdy powinien móc sobie oglądać filmiki na TikToku naukowe.
Da się łączyć pracę w poważnym instytucie badawczym z rolą popularyzatora? No pana przykład pokazuje, że musiał pan z czegoś zrezygnować jednak.
Tak, natomiast według mnie da się łączyć. Ja przez chyba 2 lata wciąż pracowałem naukowo i popularyzowałem naukę, więc to jest możliwe do zrobienia. Natomiast problem jest taki, że samo bycie naukowcem jest trudne w Polsce pod każdym względem. Popularyzacja nauki jest łatwiejsza niż robienie nauki, więc tak.
To na koniec jeszcze króciutko zapytam o tego typu imprezy, na których dzisiaj jest pan gościem. One mogą się przysłużyć popularyzacji nauki wśród młodszych i starszych?
Tak, zdecydowanie według mnie takie imprezy są ultra ważne, zwłaszcza lokalnie. Bo też dotknięcie nauki, jak się jest młodym człowiekiem i takie, nie wiem, pociągnięcie jakiegoś sznurka, który coś robi, zrobienie jakiegoś eksperymentu, popatrzenie przez teleskop jest bardzo ważne, żeby nie tylko oglądać, ale też samemu móc coś zrobić, więc według mnie takie imprezy są bardzo ważne.